Liturgia i kult. Jak mówiłem ostatnio, greckie pojęcie liturgia pierwotnie miało znaczenie czysto świeckie. Chrześcijanie, zwłaszcza na wschodzie, zaczęli je używać dopiero w IV wieku na oznaczenie służby Bożej sprawowanej przede wszystkim przez osoby duchowne. Od IX wieku termin liturgia zawężono do samej mszy świętej. Z tej racji w Kościele Wschodnim do dziś mówi się o świętej liturgii, na przykład Bazylego czy Jana Chryzostoma, mając na myśli określony ryt ofiary eucharystycznej w obrządku wschodnim. Słowo liturgia w tym zawężonym do mszy świętej znaczeniu w Kościele Zachodnim upowszechniło się dopiero w XVI wieku, a więc po Soborze Trydenckim. Do tej pory po prostu nie było ono znane i używane. Dwa wieki później Kuria Rzymska terminem liturgia określała kult całego Kościoła. W takim znaczeniu pojęcie to występuje także we współczesnych dokumentach dotyczących kultu Bożego w Kościele. Przykładem jest m.in. encyklika Piusa XII pod tytułem Mediator Dei z 1947 roku, gdzie jest mowa o tym, że liturgia obejmuje całkowity kult publiczny ciała mistycznego Jezusa Chrystusa, a więc Jego głowy i członków. Niemal dosłownie to określenie powtarza Soborowa Konstytucja o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium. Jeżeli zatem liturgia jest dziełem Chrystusa i Kościoła, to jej podmiotem, czyli tym, który ją sprawuje, jest cały Chrystus, czyli On sam jako głowa i Jego ciało, czyli Kościół. Chrystus bowiem odchodząc do nieba zapewnił, że pozostanie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, a więc żyje i działa w swoim Kościele. Jest w nim stale obecny, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Zwłaszcza podczas mszy świętej jest obecny zarówno pod postaciami chleba i wina, jak również w osobie celebransa. Tak samo jest obecny w sakramentach, które stanowią nie mniej ważną część liturgii Kościoła Świętego. W liturgii Chrystus jest obecny w Słowie, albowiem gdy w zgromadzeniu czyta się Słowo Boże, wówczas On sam mówi przez usta czytającego. Zgodnie ze swoim zapewnieniem, że gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię, tam On jest pośród nich, Chrystus Pan jest obecny w swoim Kościele, kiedy ludzie razem modlą się i śpiewają, zwłaszcza psalmy. Z tej racji wszystkie czynności liturgiczne są w najwyższym stopniu święte i skuteczne w zakresie uświęcania człowieka, gdyż są sprawowane w imię Chrystusa i przez Niego za pośrednictwem ludzi. W żywym organizmie głowa jest nieodłączna od ciała. Tak samo jest z Chrystusem i Kościołem. Gdzie Chrystus głowa, tam też jest Jego ciało, Kościół. Dlatego w każdej czynności liturgicznej wraz z Chrystusem obecny jest Jego Kościół. I vice versa. Tam, gdzie ochrzczeni jako Kościół gromadzą się na świętą liturgię, tam w nich jest Chrystus. To doprawdy wielka i zdumiewająca tajemnica wiary. Gdybyśmy jako wierni do końca zdawali sobie z tego sprawę, zupełnie inaczej wyglądałoby nasze uczestnictwo w liturgii, szczególnie w niedzielnej mszy świętej. Jeżeli bowiem Chrystus za pośrednictwem Kościoła jako swego mistycznego ciała wciąż sprawuje liturgię, ponawiając i aktualizując swoje zbawcze dzieło, to oznacza, że my ochrzczeni, jako członkowie Kościoła, uczestniczymy w kapłańskiej godności Chrystusa, choć każdy na swój sposób. Duchowni mają kapłaństwo sakramentalne, pozostali zaś członkowie Kościoła kapłaństwo powszechne na mocy Chrztu Świętego. Jak pisze święty Piotr w swoim liście, jesteśmy plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym. To nasze kapłaństwo realizujemy przez czynne, świadome i nabożne uczestnictwo w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii. Z tej racji zaniedbywanie uczestnictwa w Najświętszej Ofierze jest nie tylko grzechem, ale oznaką wewnętrznej sprzeczności w życiu duchowym chrześcijanina, a zarazem zerwaniem jedności ze wspólnotą Kościoła. Każdy chrześcijanin z natury swej jest kapłanem, przez którego Chrystus chce sprawować liturgię, a tymczasem przez zwykłe niedbalstwo czy opieszałość chrześcijanin nie pełni tej funkcji i stawia opór swemu Panu. Można więc powiedzieć, że ucieczka od ołtarza jest ucieczką spod krzyża. Na ołtarzu bowiem Chrystus stale ponawia swą ofiarę krzyżową za zbawienie świata i za każdego człowieka. Jeśli więc chcemy dostąpić łaski zbawienia, to powinniśmy się czuć wewnętrznie zobowiązani do uczestnictwa w liturgii, poprzez którą Zbawiciel udziela nam tej łaski. W świetle tego, co tu zostało powiedziane na temat istoty liturgii, zaangażowanego w niej uczestnictwa, nie należy traktować jedynie jako obowiązku pod sankcją grzechu, ale jako zaproszenie i szczególny przywilej. Dotykamy w tym miejscu bardzo ważnej kwestii, jaką jest właśnie zaangażowane uczestnictwo w liturgii, na którą składa się sprawowanie poszczególnych sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, jak również codziennej modlitwy ludu Bożego, zwanej liturgią godzin, albo potocznie brewiarzem. Powiedziałem przed chwilą, że liturgia jest całym kultem Chrystusa głowy i Kościoła jego ciała. Otóż kult, który jest zasadniczym elementem każdej religii i należy do jej istoty, jest samorzutną odpowiedzią człowieka na rzeczywistość Najświętszego Boga. Jest równocześnie wypełnianiem sensu życia człowieka jako istoty z natury religijnej. Jak bowiem wiadomo, żadne inne stworzenie na ziemi poza człowiekiem nie sprawuje kultu, to znaczy nie spełnia w sposób świadomy i celowy odpowiednio zorganizowanych i uporządkowanych czynności, które mają wyrażać uznanie dla zwierzchnictwa Boga i pełną szacunku oraz miłości, uległość względem Niego. Tylko człowiek jest istotą z natury religijną, o czym świadczą nawet wykopaliska archeologiczne. Paleoantropolodzy, czyli badacze najstarszych śladów obecności człowieka na ziemi, znajdowali nie tylko pojedyncze rozrzucone kości, jak to jest często w przypadku przedlodowcowych zwierząt, ale wyraźne ślady grobów z odpowiednim ułożeniem ciała, na przykład w stronę wschodnią, a także różne przedmioty wkładane do grobu, wyraźnie wskazujące na ich inne przeznaczenie, aniżeli codzienny użytek. Wracając do sprawy kultu, trzeba zauważyć, że postawa człowieka wobec Boga wyraża się w różnych aktach wewnętrznych, takich jak podziw, uwielbienie, prośba, dziękczynienie, uległość czy przebłaganie. Jest to tak zwany kult wewnętrzny, który jest duszą wszelkiego kultu i decyduje o jego głębi oraz wartości. Człowiek jest jednak jednością cielesno-duchową, dlatego jego postawy wewnętrzne w sposób oczywisty uzewnętrzniają się w słowach, gestach, czynnościach czy obrzędach. Jest to tak zwany kult zewnętrzny. Należy jednak pamiętać, że w tych dwóch wymiarach kultu, wewnętrznym i zewnętrznym, pierwszeństwo ma wymiar wewnętrzny. Bez wewnętrznego nastawienia na obecność Boga, każda religia i składający się na nią kult stałby się pustym obrzędem i formą bez treści. Byłby jałowym formalizmem, ciałem bez duszy, a więc czymś martwym. Byłby zespołem przepisowo wykonywanych czynności kultowych, jednak pozbawionych sensu i niczemu nie służących. Jest możliwa także druga skrajność, a mianowicie przesadny spirytualizm, polegający na przewartościowaniu wymiaru wewnętrznego kultu przy jednoczesnym lekceważeniu jego wymiaru zewnętrznego. Pociąga to za sobą pogardę dla wszelkich zewnętrznych oraz społecznych przejawów kultu i w efekcie przeradza się w indywidualizm, który sprzeczny jest z naturą człowieka jako bytu społecznego. Bez kontaktu z innymi ludźmi, bez zaangażowania w życie społeczne, człowiek nie osiąga pełni swego człowieczeństwa. Tak samo nikt w pojedynkę nie uświęca się i nie osiąga zbawienia. Potrzeba zatem kultu integralnego, który obejmuje wewnętrzną i zewnętrzną sferę życia ludzkiego, a więc jego rozum, wolę, uczucia, zmysły, a jednocześnie obejmuje wszelkie działania i relacje z innymi ludźmi oraz sprawy doczesne. Z tej racji liturgia chrześcijańska jako integralny kult zawiera w sobie całe bogactwo aktów człowieka, takich jak słowa i gesty oraz różne czynności i postawy ciała, a także milczenie i ciszę, śpiew i recytację, muzykę i poezję, estetykę i piękno szat liturgicznych oraz architektury. Integralność liturgii domaga się właściwego uporządkowania tej różnorodności elementów składowych. Temu zaś uporządkowaniu służą odpowiednie przepisy, czyli tak zwana rubrycystyka. Nazwa ta pochodzi z łaciny i oznacza kolor czerwony, rubrum, jakim były w księgach liturgicznych drukowane odpowiednie instrukcje co do sprawowania kultu. Kult nie jest dla samego kultu, ale dla chwały Bożej i zbawienia człowieka. Stąd właściwe jego sprawowanie, podlegające ściśle określonym przepisom Kościoła katolickiego, domaga się od każdego wiernego odpowiedniej duchowej postawy. Z tej racji należy mówić o duchowości liturgicznej.